mogę zaproponować pani troszeczkę wody, bo mam wodę bardzo dobrą, świeżutką.
No bardzo proszę.
Aha, i mam takie też, nie tylko wodę, ale przyjeżdżam z Ukrainy dla serca. Także jeżeli pani sobie życzy, mogę pani wlać tego soczku. To jest po prostu dla serca. Fitosyrop. Tak, fitosyrop.
Taki autentyczny, ziołowy.
Czysty syropek, troszeczkę doda to smaku. Także zapraszam do napicia się. Ja tylko próbuję to jeszcze. Ta jest łyżeczka nieużywana, bo ja nie używam łyżeczek do picia, tylko do mieszania.
Dobrze,
bardzo proszę.
To dziękuję, zaraz spróbujemy.
Codzienny Kijów i Polska. Od 2 dni jestem w Polsce. Dziwię się, że nie słyszę alarmów, że nie słyszę trwogi, jak oni mówią po ukraińsku. Cisza, spokój. Młodzież gra w piłkę, ktoś spaceruje, ktoś rozmawia i śmieje się. Tego na co dzień nie mam w Kijowie. Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja, to przejście z alarmów do codzienności, którą widzę w Polsce. Ja przez dłuższy czas, kiedy wracam do Polski, nie mogę się przyzwyczaić do tego, że panuje tu spokój. Tak jakbym przekraczała zupełnie inny świat. Jakby ten świat w Polsce i świat w Ukrainie, to były 2 zupełnie odległe światy. Tak odległe, niewyobrażalnie odległe. A tak naprawdę są to tylko państwa przyległe. Czyli państwa, które ze sobą graniczą małą linią, którą wyznacza mapa Europy. To teraz zamknijmy okno i możemy sobie chwilkę w ciszy i spokoju porozmawiać. Jestem nauczycielem polonijnym. Elżbieta Fajner. Zostałam zatrudniona przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Warszawa wysyła nauczycieli do wielu krajów, między innymi również i na Ukrainę. I stąd moja obecność w tym kraju. I myślę, że to był mój udany wybór podjęcia pracy w ORPEG-u. I myślę, że ja realizuję się w tej chwili właśnie tak, jak trzeba, tak jak bym chciała. Pewnie w innym wariancie bym siebie nie widziała. Praca na Ukrainie to praca z dziećmi, z młodzieżą. Walczymy na różnych frontach. Jedni na pierwszej linii, a my na tym froncie, który wymaga od nas budowania przyszłości, czyli co będzie po okresie, kiedy wojna się skończy. Jak ta młodzież będzie mogła realizować się dalej i jak im pomóc w tych ciężkich czasach. Jestem nauczycielem liceum numer 5 w Browarach, koło Kijowa. Jest to taka sypialnia Kijowa, bo to jest 20 km od centrum Kijowa, czyli dojazd tam jest bardzo łatwy i prosty i ludzie z Browar przyjeżdżają do Kijowa do pracy. Natomiast szkoła, w której ja pracuję w tej chwili razem z moimi kolegami z Ukrainy, jest dużą szkołą językową, języki obce uczą się dzieci i język polski jest również językiem wykładowym, czyli jako drugi język obcy. W tej szkole jest ponad 2000 dzieci i to jest teraz bardzo trudna sytuacja, bo nie mogą pracować na jednej zmianie, tylko muszą tworzyć 3-zmianową szkołę. Czyli zaczynamy pracę o godzinie 8, a kończymy o godzinie 19. Oczywiście jest to bardzo niewygodne i dla rodziców, i dla dzieci. No i te alarmy, które nam przeszkadzają w codzienności. Zaczynamy lekcję, 15 minut, za moment słyszymy syreny. Czyli lekcja zostaje przerwana, dzieci mają swoje kurtki w klasach, nie mają ich w szatni, mają wszystko pod ręką, szybciutko ubierają, pakują swoje rzeczy, tornistry i biegną do specjalnych schronów, które już w tej chwili każda szkoła ma. Jest to bardzo trudne. Dzieci właściwie nie są w stanie się skupić na lekcjach, bo ciągle w telefonie mają tylko aplikację, że za chwilę zaczyna się alarm. Za chwilę zaczyna się jakiś moment trudny, który muszą przerwać i zacząć czekać w tych piwnicach pod szkołą. No oczywiście tam nie ma żadnej nauki. One siedzą wszystkie w pomieszczeniach pod szkołą. Bywa różnie, nieraz i godzinę, nieraz 2, nieraz 3. bo alarmy są bardzo długie nieraz. A nieraz trwają 20 minut i w tym momencie powrót do klasy nie daje tej możliwości dokończenia lekcji. One są wybite z rytmu. Z tego, co zaczęły pracować przez 15 minut, nagle alarm 20, przychodzą i jesteśmy w stanie im tylko zadać zadanie domowe. Koniec, więcej nie jestem w stanie i przechodzą dalej do następnej klasy. Najtrudniejsze są momenty, kiedy dyrektor szkoły otrzymuje sygnał, że jest zaminowanie szkoły. W tym momencie musimy wszyscy natychmiast opuścić szkołę, a przychodzi policja z psami i sprawdza, czy ten alarm jest prawdziwy czy fałszywy, no bo niestety tak bywa, że mogą podłożyć jakieś wybuchowe środki, które mogą spowodować wybuch szkoły, a to jest zagrożeniem dla dzieci. I to jest problem też taki, że nauczyciele, zwłaszcza klas młodszych, 1-3, wychodzą na boisko, stoją z tymi dziećmi i czekają na rodziców. Rodzice w tym momencie biegną do szkoły i zabierają te dzieci. W trakcie swojej pracy są ustawione specjalne grupy rodziców. Jeden rodzic pracuje, drugi nie. W tym momencie on zabiorę 5 dzieci, drugi zabiera 4 dzieci do siebie, do domu, żeby jakoś tą sytuację rozwiązać. Przy tym zaminowaniu, przy tym sprawdzaniu jest to sytuacja właśnie taka, że ci rodzice w każdej klasie stworzyli takie swoje podgrupy, które mobilizują w przypadku sytuacji trudnych. A jak nie, to po prostu do końca ten nauczyciel stoi na tym boisku i czeka, aż ten rodzic odbierze to dziecko. No, tym te dzieci są bardzo rozbite i trudno im jest skupić się na nauce, na pracy. I wysiłek nauczycieli jest niesamowity, żeby te dzieci nie popadły w jakieś depresje, żeby mimo wszystko czuły się w tej szkole bezpiecznie, że mają w tych nauczycielach pomoc i przyjaźń i mogą im zaufać. Dzisiaj chodziłam po Rzeszowie i patrzyłam, jak ludzie siedzą w kawiarniach, piją kawę, śmieją się, rozmawiają. Tego na co dzień w Kijowie nie widzę. Zmęczone twarze, smutni ludzie, metro wypełnione bardzo zamyślonymi ludźmi. Jedziemy, wiemy, że może być za chwilę alarm, metro mogą zatrzymać, będziemy musieli wysiąść na którejś ze stacji i czekać, aż odwołają tą sytuację. Moja obecność tam jako nauczyciela polonijnego, czyli Polki, dodaje im też pewnych takich nadziei, że nie są sami, że my Polacy ich wspieramy w różnych wariantach i również w tym nauka. I dlatego jestem też w Rzeszowie, bo tutaj Uniwersytet Rzeszowski, a zwłaszcza pani dr Małgorzata Kułakowska, dyrektor Centrum Polonijnego, zaangażowana w sprawy pomocy dla Ukrainy, wspiera takie działania i razem współpracujemy. To jest głównie jej zasługa, że my tutaj przyjechaliśmy do Rzeszowa na dni otwarte uniwersytetu. Po pierwsze, dzieci mogą chwilę złapać oddechu i zobaczyć to błękitne niebo i spokój i ciszę. Po drugie, dowiedzą się, jakie możliwości daje im uczelnia w przypadku, gdy podejmą taką decyzję, że chcą się dalej kształcić w Polsce. Takie decyzje już zapadły w browarach dzięki właśnie działaniu tego Centrum Polonijnego i działaniom pani dr Małgorzaty Kułakowskiej, bo już w Rzeszowie z liceum nr 5 w browarach studiuje bardzo wiele naszych absolwentów.
Jak wygląda pani dzień?
Mój dzień w Kijowie wygląda w ten sposób, że wstaję o godzinie 5, bo do godziny 5 jest godzina policyjna. Od 12 do 5 nie wolno się poruszać po mieście. 5:30 mam autobus do metra i żeby dojechać na godzinę 8, to mi dziś zabiera 1,5 godziny. No i w tym momencie jestem bardzo spięta, bo mam nadzieję, że dojadę na tą 8. Ale niestety bywa tak, że alarm trwa od godziny 1 w nocy do godziny 8-9 i nie jestem w stanie dojechać do pracy. W tym momencie zajęcia prowadzimy online. No to nie jest też najlepsze wyjście i rozwiązanie, bo dzieci są zmęczone po okresie pandemii, teraz jeszcze wojna i ta nauka online nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jest. No, daje to jakąś możliwość kontaktu z nauczycielem i nie tracenia lekcji. Jest to sytuacja bardzo męcząca. Codzienne wstawanie z niewiedzą, czy ja na pewno dojadę dzisiaj do pracy, czy będę musiała czekać 2 godziny gdzieś w schronie, czy w podziemnym metrze, żeby potem móc dojechać dalej na swoje zajęcia. Mam nadzieję, że to Ksenia. To jest moja uczennica, która 3 lata temu skończyła liceum numer 5 w Browarach, a obecnie jest studentką dziennikarstwa w Rzeszowskim Uniwersytecie. Proszę, witam cię, Ksiuszka. Hej, miło mi ciebie widzieć. Jak zawsze, jesteś cudowną dziewczyną, moją wspaniałą uczennicą.
Jest mi też bardzo miło.
3 lata temu razem uczyłyśmy się w Browarach, a w tej chwili jesteś studentką Rzeszowskiego Uniwersytetu, tak? Na Wydziale Dziennikarstwa.
Tak.
Tak? Jesteś moją chlubą i dumą.
Dziękuję.
Chodź, proszę, siadaj. Tak, spróbujemy teraz sobie chwilkę opowiedzieć o tym, co przeżyłaś przez te 3 lata w Rzeszowie. No jestem ciekawa, czy to, co ci poradziłam, sprawdziło się. Czy jesteś zadowolona z wyboru Rzeszowa, Uniwersytetu Rzeszowskiego?
Tak naprawdę jestem bardzo zadowolona i myślę, że do końca życia będę pani bardzo wdzięczna.
To jest nie wdzięczność, a to jest moja radość. To ty mi dajesz siłę do dalszej pracy. Bo jeżeli ja takich ludzi spotykam jak ty, wspaniałych, uczących się, myślących, utalentowanych, ja lubię z takimi ludźmi mieć kontakt. To też dodaje mi dużo energii. I w czasach, kiedy uczyłaś się w szkole, w liceum, byłaś moją radością i to, że poszłaś dalej i absolutnie mnie nie zawiodłaś, wręcz przeciwnie, ja z radością o tobie opowiadam innym uczniom. Cieszę się, że się realizujesz. I będę kibicować ci do końca moich dni. Będę się cieszyła każdą swoją radością. I mam nadzieję, że tak będzie.
Mogę tylko płakać.
Nie ma co płakać, tylko mamy się wspierać. I ja się cieszę, że ty mi teraz pomagasz. Dzięki temu, że ja zainwestowałam w ciebie, tak, 3 lata temu, ja dzisiaj mam nagrodę, bo ja sobie przyjechałam. Powiedziałam, Ksiusza, ja mam problem, proszę mi pomóc, a Ksiusza mi wszystko załatwia i jest z nami. Ja mam lżej i ja wiem, że ja tobie mogę zaufać, bo teraz to ty jesteś dla mnie przewodnikiem w Rzeszowie i w ogóle w wielu innych sprawach.
Inaczej by nie mogło być.
I jak ty sobie radzisz dalej tutaj w Rzeszowie, na uniwersytecie?
Tak naprawdę to bardzo się cieszę, że jestem tutaj, że studiuję, że wybrałam ten kierunek, że najpierw była polonistyka stosowana, teraz jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna. To są świetne kierunki i są bardzo do mnie dopasowane. Mogę się realizować w tym miejscu.
To spotkanie po paru latach tutaj w Rzeszowie to jest niezwykła rzecz. Kseniu, ty kontaktujesz się pewnie na co dzień ze swoją rodziną?
Przepraszam. Oczywiście tak, kontaktuję się ze swoją rodziną. Większość mojej rodziny mieszka właśnie w okolicach Kijowa, w Kijowie i w Browarach. Kontaktujemy się telefonicznie przez internet, dzwonimy do siebie, piszemy do siebie, dzwonimy przez kamerkę oczywiście, kiedy się da, bo nie zawsze jest taka możliwość. Na przykład moi dziadkowie znajdują się na terytorium, które jest okupowane przez Rosję, czyli obwód chersoński i niecodziennie mamy możliwość nawet napisać do nich.
Uczyliśmy się historii, że była II wojna światowa. Ludzie żyli. Jak oni żyli? Nie byłam w stanie sobie tego wyobrazić. No jak oni mogą żyć? Jest wojna. I dopiero na Ukrainie zrozumiałam, że tak naprawdę świadomość wojny istnieje. Ludzie próbują przeżyć tą sytuację i próbują żyć w miarę normalnie. To znaczy, mówią mi bardzo często, nie ma wczoraj, nie ma jutro. Jesteśmy dzisiaj i dzisiaj spróbujmy to przeżyć jakoś dobrze. No i mam nadzieję, że właśnie to dzisiaj budujemy w taki sposób, na ile ci ludzie są w stanie to zrobić. A robią to pięknie, robią to naprawdę dzielnie. No jest informacja, no słuchajcie, u mnie dzisiaj nie było prądu. Ale no już dobrze, byłam u babci, jakoś sobie tam poradziłam, tak? Czyli mimo wszystko próbujemy nie myśleć o tym, że jest ta wojna. Mamy świadomość, ale na co dzień o niej nie myślimy, bo inaczej no, można popaść w bardzo trudną sytuację psychiczną, depresję bardzo wielką.
Byłam już w Rzeszowie, kiedy wybuchła wojna i do dzisiaj pamiętam ten dzień, ponieważ to był tłusty czwartek. Pamiętam, jak się obudziłam, zaplanowałam sobie, to był mój pierwszy tłusty czwartek, zaplanowałam, że pójdę na rynek do takiej znanej pączkarni w Rzeszowie. Słyszałam, że tam są kolejki ogromne, ale no czemu nie? Jest taka tradycja, mój pierwszy tłusty czwartek, to pójdę, zobaczę, jak to wygląda. I obudziłam się przez wiadomość od mamy, że zaczęła się wojna.
Poszłaś na te pączki.
Właśnie nie potrafię opisać swoich emocji, ale pierwsza myśl to było, żeby wrócić do domu. Ale mama przekonała mnie, że to będzie najgłupsza możliwa decyzja, ponieważ muszą zadbać o siebie, a nie jeszcze martwić się, że wojna się zaczęła, a ich córka wraca do domu. Więc po takiej debacie rodzinnej z mamą i tatą postanowiliśmy, że oni sobie poradzą, a że ja powinnam pójść po te pączki, tak jak planowałam wcześniej, że to mi doda trochę sił. Poczuję się szczęśliwsza, zobaczę szczęśliwe twarze ludzi, którzy jedzą te pączki. Taka zwykła, normalna codzienność i poczuję się lepiej. Tak nie było oczywiście i to nie uspokoiło mnie tak do końca, ale w pewnym sensie mi to pomogło i rodzice oczywiście mieli rację, tak jak zawsze. Zawsze moi rodzice mają rację.
W Kijowie ludzie raczej starają się być w domu, dlatego że to stwarza zagrożenie. No, ktoś wychodzi z domu, mama się martwi, także staramy się raczej być w domu. I jakoś tak się to wszystko zdarza, że w mieście mało ludzi jest. Kawiarnie raczej są puste, miejsca publiczne też, no, chociaż starają się. Na przykład teatry działają o godzinie 15, nie we wszystkie dni, tylko sobota, niedziela. Spektakle zaczynają się o godzinie 15, żeby zdążyć wieczorem wrócić przed godziną policyjną. Oczywiście uprzedzają, że w przypadku, gdy zacznie się alarm, to wszyscy schodzimy na dół do piwnicy, spektakl jest przerwany i potem po godzinie wracamy i kontynuujemy. Sama przeżyłam taką sytuację. W Teatrze Franka byłam na spektaklu i spektakl przerwano, bo trzeba było zejść do piwnic i poczekać tą godzinę. Albo opuścić teatr i potem z powrotem wejść, żeby można było potem dokończyć spektakl. Na spektaklu, o dziwo, było to dla mnie też takim niezwykłym przeżyciem, że te spektakle dają im dużo radości. Oni się otwierają na tych spektaklach, zapominają w tej aurze teatralnej, że jest wojna poza teatrem. I ja w tym wszystkim byłam po raz pierwszy w takim niesamowitej dla mnie aurze i reakcji ludzi. Szczerze mówiąc, byłam i w Mediolanie na spektaklach i w Polsce. I na ile prościej i spokojniej ludzie reagują. No, śmiejemy się troszeczkę, rozmawiamy, słuchamy, oceniamy. Natomiast w Kijowie byłam pod wrażeniem, że każda reakcja jakaś śmieszna była wybuchem śmiechu. Jeszcze co było piękne, na tyle mają wspaniałych aktorów i na tyle ich sobie cenią, że w momencie, kiedy pojawia się aktor ulubiony, oni w tym momencie biją mu brawo. Witają go. Cieszą się, że on się pojawił i potem dają mu możliwość wykonania swojej pracy. I szczerze mówiąc, wróciłam z tego spektaklu bardzo podbudowana, pełna takiej energii na te kolejne dni pracy w Kijowie. Trudno tak powiedzieć, że to jest stabilizacja. Ludzie się po prostu próbują dostosować do sytuacji, która w tej chwili jest. Nauczyli się omijać przeszkody, jak my to nazywamy, czyli zamknięte sklepy, bo jest alarm, nie ma prądu. W tej chwili już doszliśmy do takiego etapu, że mamy specjalne, no jak gdyby prądnice dodatkowe. Stoi takie urządzenie w sklepie i oni w tym momencie mają swój własny prąd, podłączają to i sklep funkcjonuje. Także po prostu naprawdę ludzie się nauczyli z tym żyć. Pomagają sobie oczywiście, bo są mieszkania, w których na przykład nie ma gazu. Jest tylko prąd i winda na 11 piętro. Jak dojechać, jak wyłączą prąd. Jak nakarmić malutkie dziecko, jak zagrzać im mleko, kiedy nie ma możliwości. W związku z tym są sąsiedzi, którzy informują, proszę przyjść do nas, mamy gaz, możecie zagrzać mleko. Pomagają sobie. Szkoła też ma specjalnie podłączoną agregatory prądu, żeby można było prowadzić lekcje. Ale były też takie momenty, że nie starczało nam tego prądu i dzieci siedziały z latarkami w klasie, zwłaszcza zimą, to było bardzo trudne. Rodzice już nawet kupili dzieciom takie specjalne przypinane latarki. Przypinamy do ławki, światełko na bateryjkę świeci prosto na podręcznik czy książkę i siedzą te dzieci po ciemku, a mają tylko te podręczniki oświetlone. No były takie momenty i to przeżywaliśmy również. Takie życie jest bardzo, bardzo depresyjne, no ale mimo wszystko staramy się organizować Dni Europy. Śpiewamy, tańczymy, Dni Kultury Polskiej. Nauczyciele włączają się swoimi talentami, czyli grają na gitarach, występują przed dziećmi, próbują ich zachęcić do wspólnego śpiewania. Staramy się stworzyć aurę, jak gdyby nic się nie zmieniło w ich życiu, pomimo wszystko.
Pani Elu, to ja już chyba będę musiała lecieć, bo jeszcze mam kilka spraw do załatwienia. To kiedy jeszcze się zobaczymy?
No widzimy się jutro, bo obiecałeś, że nam pomożesz, jak zwykle. Oczywiście. Także widzimy się jutro rano około 10 na uniwersytecie.
To do jutra.
Do jutra. Jest taki piękny plac w centrum Kijowa, plac Chreszczacik, gdzie zawsze była piękna fontanna, dzieci biegały, skakały, bawiły się. W tej chwili, jak pani tam pojedzie, to pani zobaczy plac zestawiony flagami ukraińskimi i miliony fotografii ludzi, którzy odeszli. Jest to bardzo przygnębiające. Tak jak lubiłam tam jeździć, tak ja w tej chwili nie mogę, bo od razu mam łzy w oczach. Nie jestem w stanie podejść, żeby zobaczyć, popatrzeć w twarz tym ludziom, którzy odeszli. W twarz na fotografii oczywiście. Bo jak patrzę, młody człowiek uśmiechnięty na fotografii, a już go nie ma. Tak, to jest właśnie miejsce, gdzie no, zawsze było tam tyle radości, tyle śmiechu. No w tej chwili jest to cmentarzysko na Chreszczaciku. O pogrzebach ludzi, którzy zginęli. Szczerze mówiąc, trudno mi mówić. No ja mam taką informację codziennie do Kijowa. Mam znajomych lekarzy, krótko mówiąc, w Kijowie, którzy mi mówili, że codziennie przyjeżdżają pociągi z ludźmi, którzy zginęli. To jest około 300-400 osób dziennie. No tego się nie da opisać i o tym trudno mówić. Mam uczniów w szkole, w browarach. Ojciec zginął w grudniu, brat zginął w sierpniu. Te dzieci chodzą do szkoły z nami i mówią nam o tym. Albo połowa klasy to rodzice na wojnie. Mama tylko jest w domu z dziećmi, a ojciec jest na wojnie. Też mężowie naszych nauczycieli również. Mówię, no jak tam, co słychać? No nic, jeszcze wszystko jest w porządku. Mój mąż właśnie jest tu albo tu, walczy. Czyli jest wszystko w porządku. Tak, jest wszystko w porządku, bo walczy, czyli jest. O, moja Marysia, uczennica moja z browar przyszła do mnie. Jak wycieczka? Udałaś się w Rzeszowie?
Tak, udało się.
Zwiedzałaś coś?
Tak, zwiedzałam Stare Miasto razem z mamą i Galerię Rzeszów.
Świetnie. A powiedz mi, przyniosłaś swoje wiersze?
Tak, przyniosłam.
A możesz mi jeszcze raz przeczytać ten wiersz, który napisałaś ostatnio? Możesz się ze mną podzielić, bo ja chciałabym go usłyszeć.
O wojnie?
No ten, który napisałaś, tak. Niestety o wojnie. Dobrze. Możesz usiąść tutaj koło mnie, tak? Sobie siadaj. Chodź tutaj. Chcemy go wydać w Rzeszowie. Tutaj pani doktor Małgorzata Kłakowska obiecała, że się tym zajmie. Tak, a Marysia Borodawko jest uczennicą 8 klasy. 14 lat już masz, czy nie?
Tak, mam.
Już masz 14 lat, tak? Chodzi w browarach do szkoły, do liceum. Chodzi dwa razy w tygodniu do mnie na język polski jako dodatkowy język obcy. I jednocześnie jest uczennicą Szkoły Polskiej przy ambasadzie RP w Kijowie. Także bardzo zdolna dziewczyna, bardzo utalentowana. No i nie tylko pisze wiersze po ukraińsku, po angielsku, ale też pisze po polsku. Od 5 klasy, czyli 5, 6, 7, 8, 4 lata uczy się języka polskiego, ale to jest jej zasługa, jej praca i jej zaangażowanie w naukę. Myśmy się umówiły, że ty mi jeszcze raz ten wiersz przeczytasz, tak, bo będziemy go musiały troszeczkę przedyskutować, tak? Czy to jest to, czy zmieniamy jakiś wariant, może coś przemyślisz i nowego napiszesz, tak? Na ten temat. Proszę, słucham cię.
Dobrze. Wojna. Wiersz wolny. Wiem, że prawie każde stulecie idzie wojna. A w tej wojnie ból, strach, łzy, przerażenie i złośliwość. Każda wojna, każda niesie ze sobą dewastację i niesprawiedliwość. Musimy walczyć z tym horrorem. Teraz już XXI wiek, a wojny wciąż trwają. Spytacie, dlaczego są? A dlatego, że niektórzy ludzie chcą mieć niewolników i władzę nad wszelkim światem. Ale po co to? Dlaczego potrzebują tego wszystkiego? Czy nie są szczęśliwi, że jest u nich miejsce do spania i mają co jeść? Niektórzy ludzie nie mają nawet tego. Oni nie mają nic. A tyrani mają wszystko. Wszystko, co potrzebuje człowiek. Ale chcą mieć więcej. Więcej i tylko więcej. Nikt z nich się nie zastanawiał, że nie są sami na tym świecie. Muszą myśleć nie tylko o sobie. Powinni też widzieć innych. Ale nie chcą tego robić. I właśnie od tego wszystkiego zaczyna się wojna. Zaczyna się, bo komuś czegoś brakowało. Komuś, kto jest egoistą. Tylko ten człowiek jest winny wojen. I takich ludzi bardzo dużo na świecie. Trzeba żyć w zgodzie. Nie trzeba walczyć. W przeciwnym razie cała ludzkość zginie na zawsze. I nigdy już nie wróci.
Pamiętasz, Marysiu, jak myśmy się spotkały w 5 klasie? Ty mówiłaś mi, że zaczynasz pisać wiersze, dzieliłaś się ze mną tymi informacjami. Ale jak inne były wiersze z tamtego okresu? Pamiętasz? Mówiły o przyrodzie, o wesołych tematach. No niestety wojna sprawiła, że ty jako 14-letnia dziewczynka piszesz tak trudne tematy i poruszasz w swoich wierszach tak trudne tematy. Pamiętasz wiersz, który napisałaś wcześniej o przyrodzie? Możesz mi pokazać, jaka byłaś przed wojną, a jak zmieniła ciebie wojna, jak zmieniła twoje myślenie? Pamiętasz, taki piękny wiersz napisałaś, w którym byłam pod wrażeniem tego wiersza, ale to był wiersz zupełnie o innym charakterze. Pamiętasz? To był wiersz, jaki tytuł miał?
On miał tytuł Wieczór.
Wieczór, tak. To był tytuł Wieczór. Popatrzmy, jaka ty byłaś przed wojną, jak ty myślałaś, jak ty czułaś, a jak cię zmieniła ta sytuacja, która jest obecnie?
Wieczór. Wieczorem cicho. Wiatr nie powiewa. Czule mnie noc w objęciach ogrzewa. Szepczą drzewa. Świerść gra ochoczo. Życząc wszystkim spokojnej nocy.
Jak różne problemy, prawda, poruszamy tutaj. No jak ty niestety przez tą wojnę musiałaś dorosnąć i zmienić swoje myślenie. To mnie oczywiście bardzo boli, że musiałaś przeżyć taką sytuację i że tak odbierasz teraz ten świat. No ale mam nadzieję, że ten przyjazd i do Rzeszowa, i kontakty z innym światem dadzą ci nadzieję na to, że będzie inaczej, lepiej również i na Ukrainie. Czy ty w to wierzysz?
Tak, ja szczerze w to wierzę.
I mam nadzieję, że te twoje marzenia i wiara w lepszą przyszłość się zrealizuje i że będą takie chwile, że będziesz mogła spokojnie czytać swoje wiersze, takich właśnie jak ten o wieczorze, o tym, że jest piękny zachód słońca i że będziesz mogła dalej realizować swój talent, właśnie w takiej tematyce. Czego ci z serca życzę. A, przeczytaj po ukraińsku ten sam wiersz, bo i po polsku, i po ukraińsku piszesz. Proszę.
Dobrze. Вечір. В вечорі тихо. Вітру немає. Лагідно ніч мене обіймає. Шепочуть дерева. Цвіркунчик стракоче. Бажає усім спокійної ночі. Написав вам вірш у Україні. Теж, ну і пише о вибітних, моїх улюблених вибітних поетів і пейзажі.
Які са твої враження по дійшому дню?
Ну, багато мені ще сподобало то місто. Ходила і відвідала старе місто. Цілий час робила здійнча з всіми, наприклад, пам'ятниками. Багато мені заінтересувало то місто. Дуже зелених джев, дуже зелених кшаків. Ну, вогле, багато приємні люди. Тут є теж приязні. No i dużo sklepów też, bardzo dobre warunki do życia, no ja tak uważam.
Marysiu, ty też zamierzasz kiedyś przyjechać do Polski na studia?
Tak, zamierzam.
No cieszę się ogromnie, że razem sobie tutaj przyjechałyśmy, że możemy troszeczkę zobaczyć razem Polskę, Rzeszów. Pojedziemy jeszcze do Krakowa, do Zakopanego. Takie mamy plany. Chcemy zobaczyć Łańcut, więc mam nadzieję, że troszeczkę otworzę Wam drzwi do Polski.
Dziękuję bardzo.
Także naprawdę dziewczynka bardzo utalentowana, przyjemnie mi się z nią pracuje. No to jest właśnie ta radość, którą odbieram od nich i to jest ta energia, którą mi dają i dlatego właśnie jestem na Ukrainie i uważam, że warto. Dla takich właśnie dziewczynek, dzieci, chłopców, młodzieży, wszystkich, którzy coś chcą od życia i którzy są radością swojego kraju.
Jak ten czas wojny przewartościował Pani myślenie o życiu? No bo tak jak Pani mówi, Pani się zdecydowała być tam, gdzie wojna wciąż jest.
W tej chwili nie lubię chodzić do galerii. Nie lubię oglądać ubrań, rzeczy. To mnie drażni. Mi jest to niepotrzebne. Nie dlatego, że tego nie lubię, ale zmieniło się moje myślenie. To jest wszystko niepotrzebne. Tyle rzeczy jest niepotrzebnych, które gromadzimy w domu. I wszyscy nie chcą mnie zrozumieć, dlaczego ja chcę chodzić w jednych parach butów albo mieć drugą parę na zmianę i mi wystarczy. Dlaczego nie chcesz 10? Ja mi niepotrzebne jest to. Patrząc na perspektywę wojny, ona naprawdę zmieniła moje podejście do życia. Co jest warte, a co jest niewarte. Ile materialnych przedmiotów jest nam niepotrzebnych. Jakie minimum w ogóle jest nam potrzebne do życia, a na ile jest nam potrzebne ludzkie ciepło, ludzka życzliwość, uśmiech, spacer z kimś, kogo lubię, przyjaźń. No i na przykład stosunek tych młodych ludzi, którzy mnie otaczają, tych moich uczniów. To jest moja ogromna radość, to, że oni są. Dzisiaj miałam taką przygodę na Uniwersytecie w Rzeszowie. Podeszłam do jednego ze stoisk i powiedziano mi, żebym wyciągnęła sobie taką myśl przewodnią. No taki losik, co mnie czeka, co... No przepiękną sekwencję wyciągnęłam. Przepraszam, że szukam teraz i trochę robię szumu w torebce. Mam nadzieję, że to znajdę, bo to na pewno zabiorę ze sobą, bo to jest to, co ja czuję od zawsze. I... Myślę, że jest ta sekwencja, znalazłam ją. Przepraszam, że to tak trochę trwało, ale dzisiaj dopiero przyszłam i nie zdążyłam jeszcze znaleźć tych moich wszystkich myśli, ale znalazłam coś tak pięknego, że to jest moja myśl przewodnia, nie tylko na dzisiaj. James Dean powiedział, masz tak, jakbyś miał żyć wiecznie. Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Powiedziałam tak, to jest to. To, co ja czuję naprawdę, to jest właśnie to. Trzeba marzyć, a moimi marzeniami są ci młodzi ludzie. Marzę o tym, żeby im było lepiej. Marzę o tym, żeby dożyć momentu, kiedy zauważę ich radość, że posłuchali mnie i podjęli taką decyzję. Przyjechali tutaj na przykład na studia. A żyję tak, jakbym miała jutro umrzeć. To jest prawda. Nie wiadomo, co będzie w Kijowie, jak to się wszystko zakończy, no ale wydaje mi się, że strach też niczemu nie służy. No niebo, które tutaj widzę, jest niebem spokoju. W Kijowie jest porysowane różnymi dronami, które przecinają to i w dzień, i w nocy i niestety zagłuszają naszą codzienność, nie dają nam normalnie żyć, myśleć i pracować. Myślę, że na Ukrainie trzeba się postarać, żeby jak najszybciej się ta sytuacja nienormalna zakończyła, żeby ci ludzie, im też się należy spokój, jasne niebo i spokojny dzień, który mogą sobie zaplanować i zrealizować do końca.